Państwo, audycja aktualności dnia. Chcemy dzisiaj w pierwszym temacie rozmawiać na temat naszego sąsiada wschodniego, Rosji. Tutaj będą dwa zagadnienia. Pierwsza rzecz to informacja, którą słyszeliśmy w naszych serwisach. Rząd Niemiec na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos złożył prezydentowi Rosji ofertę, która ma przyczynić się do rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Tak napisano w niemieckim dzienniku. Ta redakcja największej gazety w Niemczech zwraca uwagę na fragment wystąpienia Angeli Merkel. Szefowa niemieckiego rządu zasygnalizowała gotowość do podjęcia rozmów między Unią Europejską a, tak się to nazywa, Euroazjatycką Unią Gospodarczą o możliwościach kooperacji w ramach wspólnej przestrzeni handlowej. Czyli wygląda tak, że no tutaj ekonomia ma być bronią, jeśli chodzi o zachowanie pokoju czy uspokojenie Rosji. O ten komentarz poprosiliśmy pana profesora Mieczysława Rybę, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. I jeszcze drugie zagadnienie, pan profesor się z tym zapoznał, to krytyka niektórych rosyjskich historyków, no przedstawienia historii poprzez polskich dziennikarzy, historyków, mówiąc w skrócie, że mówimy bardzo mało o wielkim wpływie Armii Czerwonej na wyzwolenie Polski, na zakończenie II wojny światowej. Ale to będzie przed nami. Witam serdecznie naszego gościa, pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, pierwsza sprawa, pierwszy temat. Rząd Niemiec złożył prezydentowi Rosji ofertę. Jak pan ocenia tę sytuację i co ona przyniesie?
Trudno powiedzieć, co ona przyniesie, natomiast faktem jest to, że Niemcy przed szereg nieco się stawiają, przed szereg pewnej polityki amerykańskiej. Oni doskonale diagnozują dwie rzeczy, że to, co przeżywa w tej chwili Rosja na poziomie ekonomicznym, to jest takie dosyć bolesne doświadczenie. Również z tego powodu, że ten handel w wielu sektorach jest zblokowany, ale no ze względu też na ceny ropy. Na ceny ropy Niemcy nie mają wpływu, natomiast na handel jak najbardziej. I oni myślą w kategoriach własnych narodowych interesów. Dla nich Rosja jest strategicznym partnerem, dla nich Rosja jest ważnym rynkiem zbytu, dla nich Rosja jest ważnym dostarczycielem surowców i tutaj w tej sytuacji tego napięcia próbują być tym czynnikiem, który będzie rozjemcą, a zarazem głównym korzystającym z nowego otwarcia relacji Zachodu czy Unii Europejskiej z Rosją. Pytanie jest, odpowiedź, na które nie znajdujemy jeszcze jakiegoś zdania, mianowicie pytanie dotyczące, co z Ukrainą. Czy Niemcy chcieliby w jakiś sposób kosztem Ukrainy dojść do porozumienia z Rosją, czy też chcą brać pod uwagę jej interesy i tam umacniać swoje wpływy. Tu oczywiście nie tyle chodzi o całe państwo ukraińskie, co chodzi o już nawet nie Krym, ale o Donbas, bo wiemy o tym, że Donbas jest pod kontrolą separatystów i bardzo trudno to w tej chwili odwrócić na poziomie militarnym. Także to jest klasyczna polityka niemiecka, nastawiona jednak na porozumienie z Rosją. Zawsze w takiej sytuacji my, Polacy, w ogóle Europa Środkowa, powinna sobie stawiać pytanie, co z nią, co z Europą Środkową, czy to nie jest porozumienie ponad głowami. Na to pytanie oczywiście w tej chwili odpowiedzi nie znajdziemy, bo nie ma jeszcze porozumienia, jest tylko pewna deklaracja, pewne wyzwanie, ale pamiętajmy, że nieraz w historii mieliśmy do czynienia z tego typu układami i one niekoniecznie musiały się dla Europy Środkowej dobrze kończyć. Na to trzeba baczyć bardzo uważnie.
Właśnie, to oczywiście to jest takie, można powiedzieć, może ponadwymiarowe przypomnienie układów, prawda, na przykład Ribbentrop-Mołotow, bo tak nam się kojarzy taka, tylko to chodziło o troszkę inną sprawę, ale pytanie właśnie, czy to nie jest tak, że no Niemcy bardzo wyraźnie już mówią, że to my jesteśmy numer jeden w Europie, my jesteśmy tą pierwszą prędkością i tak naprawdę to wszystkie sprawy polityczne i gospodarcze układamy pod nasze rytmy.
Europa Środkowa i Wschodnia to jest ich rytm. Nikt w Europie tego nie kwestionuje. Brytyjczycy są w obszarze świata anglosaskiego, tym zainteresowani Francuzi, basenem Morza Śródziemnego, tak jak i Włosi. Natomiast Niemcy, Europa Centralna i Wschodnia. I to jest układ, który nie jest nigdzie zapisany, ale który realnie funkcjonuje. Ze względu też na potencjał ich gospodarki, każdy wie, że te relacje zewnętrzne, handlowe, to oni przede wszystkim układają. I Niemcy, i Rosjanie, jeśli z kimś się będą dogadywać, to przede wszystkim z Niemcami. I tu pytanie jest takie, czy nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy nasz rząd, pogubiony nieraz w różnych prostych nawet rzeczach, będzie umiał stanąć na gruncie naszych interesów, w ogóle je zrozumieć w tych różnych układankach. Bo proszę, przypomnę tylko pakiet klimatyczno-energetyczny, gdzie nawet rozumienia tego, jak ważny to jest dokument dla nas, dla naszej przyszłości, dla przyszłości polskiego węgla i polskiej energetyki, tego rozumienia nie było.
No właśnie, bo może być sytuacja bardzo taka trudna, bo już czytam informację, że no, Rosja zaczyna nową ofensywę, że tak powiem, tam Rosjan, no wiadomo, te siły, które są wspierane na Ukrainie, a tutaj będziemy mieć tutaj refren taki uspokajający, że trwają rozmowy, trwają to jakieś przekonywania się gospodarcze, pretraktacje, więc może być to być ta informacja, która będzie osłabiała uwagę Europy na tym, co się dzieje na Ukrainie.
No myślę, że to będzie argument jakiś przetargowy. No Rosjanie wypierający za pomocą separatystów, wypierający Ukraińców z lotniska w Donbasu, podnoszą swoją jak gdyby kartę przetargową, kartę negocjacyjną. Nie widać specjalnie, żeby w Waszyngtonie ktoś na poważnie chciał z Rosjanami rozmawiać. Zresztą oni mają inną wizję i inne interesy, więc tym, który chce to podjąć, są Niemcy. To nie będzie nawet takie proste. Pamiętajmy, że samo odblokowanie handlu z Niemcami czy z Unią jeszcze Rosji nie ratuje. Rosji ratuje cena ropy i gazu.
A te ceny właśnie, jak wiemy, spadają bardzo dosyć gwałtownie i to wszystko jest, no tak się to czuje, nie ma tu wątpliwości, jednak reżyserowane odgórnie. To nie tak, że nagle jest zapotrzebowanie małe na te właśnie paliwa.
No tak, to wystarczyło, że Amerykanie uwolnili swoje zasoby te łupkowe, które mieli gigantyczne w sensie magazynowania i przez to mniej są zainteresowani kupnem tych surowców na rynkach światowych i w sposób prosty byli w stanie obniżyć radykalnie tę cenę, jeszcze wykorzystując do tego Arabię Saudyjską jako swojego kluczowego sojusznika. A to dla Rosji jest gigantyczny problem.
No właśnie, zobaczymy, w jakim kierunku to będzie wszystko zmierzało. Niektórzy uspokajają, że Rosja ma bardzo dużo do stracenia, a niektórzy właśnie mówią, że w takich sytuacjach, no, że im gorsza sytuacja gospodarcza, ekonomiczna, tym właśnie łatwiej jest podejmować decyzje bardzo drastyczne, jeśli chodzi o militarne sprawy.
W militariach oczywiście w sensie zbrojenia jest trudniej, jak się nie ma pieniędzy. W sensie nagromadzenia różnej broni bardzo nowoczesnej, no to łatwiej jest podjąć, znaczy łatwiej. Po prostu w pewnym momencie się jest bez wyjścia, bo czas płynie, wyścig zbrojeń też idzie, technologie też nie stoją w miejscu, więc jeśli na przykład Rosja straciłaby na poziomie finansowym coraz więcej, to jeśli wojnę mogłaby prowadzić w lokalnym czy bardziej szerszym zakresie, to wtedy, gdy ma, to wtedy, gdy ma jeszcze tę broń nowoczesną, czyli teraz. Więc tutaj myślę, że Niemcy też obawiają się takiej sytuacji, dlatego chcą podać rękę Rosjanom z jednej strony, z drugiej strony zyskać na tym, bo pamiętajmy, że ich gospodarka jest w rozpędzie, ale oni zawsze szukają takich elementów na płaszczyźnie politycznej, które to elementy będą ten rozpęd utrzymywać, a nie osłabiać. To mit jest taki dla bajki dla grzecznych dzieci, że da się tworzyć silną gospodarkę bez silnego wsparcia politycznego, tego międzynarodowego również. To widać chociażby, jak bardzo rząd niemiecki, nakładając te sankcje, tak to można nawet nazwać, na polskich drogowców, na polskich kierowców, stara się chronić swój rynek. A w sferze, powiedzmy, relacji poważnych, dużych, takich jak mówimy, relacje ekonomiczno-rosyjsko-niemieckie, to oczywiście to jest ważny element, który ma dawać możliwość stabilizacji siły niemieckiej gospodarki.
Tak, a jeszcze drugie zagadnienie, panie profesorze, bardziej historyczne, to co na początku tutaj zacząłem rozmawiać. Chodzi o narzekania historyków rosyjskich, że rola Armii Czerwonej jest niedoceniona, rola Armii Czerwonej jest przekłamywana i znaczenie jej wpływ na wynik wojny, II wojny światowej, wyzwolenie Polski i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że zbliżają się te rocznice tych kolejnych wyzwoleń. Wiemy, na czym polegało. My teraz po tylu latach wiemy, że za tymi czołgami szła wolność, w cudzysłowie, i niesamowita władza totalitarna, prawda, bolszewicka. Skąd taka fala tego typu refleksji?
Oczywiście tutaj wynika to też trochę ze słabości Zachodu, w tym Polski. Bo działo się to, czy teraz dzieje, w kontekście wypowiedzi ministra Schetyny, który rzeczywiście pomylił front ukraiński z żołnierzami ukraińskimi, bo front ukraiński, który wyzwalał Auschwitz, to jest układ geograficzny, czyli gdyby ci sami żołnierze walczyli na Dalekim Wschodzie, to byłby to front chiński. On pomylił to z udziałem ukraińskich żołnierzy, którzy jakoby mieli wyzwalać tutaj Polskę. No i jest to rzecz, którą oni wykorzystali dla oburzenia. No przecież wyzwolili Auschwitz i tak dalej. Ponieważ na zachodzie Europy, również w Stanach, z różnych powodów, na zachodzie Europy, przede wszystkim ze względu na ciągoty lewicowe tamtejszych elit, w Stanach ze względu na jednak silny akcent Holokaustu, mordowania Żydów, a więc Auschwitz jest takim symbolem dla nich kluczowym i dla jednych, i dla drugich, a zbrodnie komunistyczne, sowieckie są marginalne. Bo proszę zauważyć, że Armia Czerwona, która wyzwalała Auschwitz, i to państwo, Związek Sowiecki, równocześnie utrzymywał gigantyczną sieć obozów koncentracyjnych w Kazachstanie, na Syberii, na Dalekim Wschodzie, gdzie ginęły setki tysięcy i miliony ludzi i o tym się nie mówi. A to jest element do dyskusji. Nie wskazywanie, czym jest front ukraiński, czy tam byli Ukraińcy, czy nie, bo byśmy krążyli w oparach pewnego absurdu, tylko wskazywanie, że owszem, ten obóz koncentracyjny został zniesiony, ale inne trwały i były rozbudowywane. To jest czas wielkiego, cały czas terroru, to jest czas państwa totalitarnego. I w tym sensie Zachód po prostu celowo, nie chcę podkreślać, jak komunizm niszczył, lewicowy komunizm niszczył ludzi, no po to, żeby jak gdyby troszkę nie rzucać cienia na swoją lewicowość, wprawdzie nie może stalinowską, ale jednak. Druga rzecz, jeśli mówimy o Polsce, no to trzeba pewnej inteligencji i mądrości po to, żeby w tej narracji czy w tej dyskusji międzynarodowej posługiwać się argumentami mocnymi, a nie wpadać w jakieś drobne pułapki. No pytanie jest, jak będzie z Instytutem Pamięci Narodowej, czy on, no wydaje się, nie jest na tyle dzisiaj sprawny jak za czasów profesora Kurtyki, żeby na tego typu różne zaczepki, przekłamania, wizje urojone, które mają sankcjonować imperializm współczesny, ażeby na to wszystko reagować.
No właśnie, w ten sposób to chcemy patrzeć. Ja myślę, że cały czas jednak, jeśli chodzi o polską interpretację historyczną, teraz obecnie możemy być spokojni, bo fakty, że tak powiem, są po naszej stronie, jeśli chodzi o ich prawdziwość, no i zachowanie też tutaj polskiej strony, jeśli chodzi o żołnierzy, myślę, walczących, prawda, wtedy.
Ale ojcze, nikt się z faktami nie liczy, bo jedno hasło, jeśli byśmy przy okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz zapytali, a kto to był, kim byli ci SS-mani, ci naziści, jak się na Zachodzie mówi, którzy ten Auschwitz robili i tam mordowali, to wiele osób, jeśli nie większość, powie, no Polacy. Więc fakty niestety, fakty i prawda niestety nie działa i tu trzeba bardzo mocno i głośno to wyrażać i używać różnych metod po to, ażeby ta prawda wybrzmiała w całej krasie.
Czyli tak zwana ta bardzo mocna, konkretna polityka historyczna, której zdaje się teraz coraz mniej brakuje i na pewno była to droga bardzo dobrze zapoczątkowana przez prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Widzimy, że teraz jakoś no, wielki brak chociażby na tym polu. I też, panie profesorze, no, powiedzmy sobie tak, no, można byłoby dalej rozmawiać na temat historii współczesnej, chociażby sprawa śmierci generała Sikorskiego, no ale wiele też akt historycznych jest zamrożonych, prawda, na ileś tam konkretnych dalszych lat, więc to też nie jest tak łatwo i ze strony tutaj wschodniej musimy się bronić, a to były argumenty bardzo konkretne, bo wiemy, że no jednak na tym ołtarzu, mówiąc stosunków angielsko-rosyjskich. Tutaj polskie sprawy zostały złożone.
To prawda. To jest kwestia dokumentów, ale my wiele rzeczy znamy. Jest też kwestia dobrego sprzedania pewnych kwestii. Również sprzedania nie tylko w sensie publikacji ściśle naukowych, ale na przykład filmów historycznych, wielkich produkcji. Jeśli nasze produkcje, to, które sprzedajemy na Zachodzie, to będzie przysłowiowe pokłosie, to my do niczego w tym znaczeniu wizerunkowym nie dojdziemy na płaszczyźnie historycznej. Tu trzeba by było naprawdę nie żałować i grosza, również tego grosza publicznego, po to, ażeby ta prawda w formie artystycznej, bo mówimy tutaj o filmie fabularnym, ażeby się przebijała do masowego zewnętrznego odbiorcy. A rzecz najważniejsza, zawsze będę to powtarzał, jeśli nawet na zewnątrz nam się pewne rzeczy nie udają, to do wewnątrz powinniśmy mieć wykształcone społeczeństwo, które wie, na czym, znaczy jaka była prawdziwa historia. A proszę mi wierzyć, mamy do czynienia z tak gigantyczną wyrwą w świadomości całego pokolenia, tego młodego, że to po prostu woła o pomstę do nieba, bo to czyni nas podatnym jako naród na manipulacje zewnętrzne.
Oczywiście, no i panie profesorze, jeszcze na koniec, to jest raz, ale wielka szkoda i wielka rzecz by się działa zła, gdyby na przykład, a taki pomysł może wpaść, że nagle te filmy, tego typu filmy, jak pokłosie czy powieści przeróżne, będą dawane młodzieży jako źródła historyczne, prawda? Jako odnośniki tutaj historyczne do nauki. Więc tutaj zaczęłaby się tragedia, bo dzięki Bogu, że Henryk Sienkiewicz napisał powieść historyczną Krzyżacy, tak jak napisał, została ona jakoś też przelana na materiał filmowy, ale pomyślmy, gdyby było na przykład tutaj odwrotnie, prawda? To byśmy się wszyscy dali przekonać, że na przykład Polska była na przykład, walczyła z Krzyżakami niepotrzebnie i Polska się niepotrzebnie broniła i to Polska przeszkadzała temu zakonowi się rozwijać i tak dalej.
Mówię na zasadzie... jest cywilizację europejską. Tak, ojcze, ale to jest problem. Ignorancja jest bardzo dobrym podglebiem dla manipulacji. I z tą ignorancją się walczy poprzez wiedzę, poprzez po prostu doktrynę, poprzez pokazywanie pewnych prawd i to się dzieje w płaszczyźnie szkolnej, metodycznej przede wszystkim, a później łatwiej się bronić przed medialną czy filmową manipulacją. Natomiast tu jest naprawdę to ktoś, kto pomyślał, że ma być jedna godzina lekcji historii, ktoś to pomyślał, że w późnych klasach licealnych tylko dla grup wybranych, ktoś to wszystko zaplanował, projektując pewien stan społeczeństwa, świadomości tego społeczeństwa, a zarazem relacji, jakie w tym społeczeństwie, tych narodowych, relacje, jakie między tymi ludźmi, czyli w naszym narodzie zachodzą. I to nas osłabia, mając tak silne argumenty na niwie rzeczowej, faktograficznej, na niwie prawdziwościowej, słabniemy, jeśli bierzemy pod uwagę zmagania zewnętrzne, ponieważ po prostu nie znamy tego.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba. Sprawy aktualne, sprawy historyczne. Przypomnijmy, rząd Niemiec na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos złożył prezydentowi Rosji ofertę, która ma czy może się przyczynić do rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Tak są tutaj oczekiwania. Zobaczymy. No i też druga sprawa to utyskiwania, narzekania historyków rosyjskich, że nie w pełni prawdziwie pokazujemy historię współczesną i rolę Armii Czerwonej, Armii Radzieckiej, mówiąc w skrócie.